Dziś odcinek nietypowy, bowiem dziś odpowiadam na pytania słuchaczy, a konkretnie na jedno pytanie jednego słuchacza. W ostatnim podcaście na Twitterze odezwał się do mnie Marcin Królik, który prowadzi na YouTube podcast Królik w Sedno. Polecam. W pewien sposób zresztą podcast Marcina stał się dla mnie inspiracją, żeby samemu zacząć nagrywać swój podcast. No i Marcin napisał, że jest ciekawy mojego zdania na temat 500+, rent, dofinansowania pracy dla niepełnosprawnych, dochodu gwarantowanego oraz ogólnie granic socjalu. No i powiem szczerze, że nie mogę pozbyć się takiego wrażenia, że to jest jakiś podstęp, że Marcin chce wymusić ode mnie przyznanie się, że jestem kucem, albo wręcz przeciwnie, że jestem niekonsekwentny i w oryginalny sposób łączę socjalizm z ideami wolnorynkowymi. Ale no właśnie postanowiłem, że to jest dobre wyzwanie i że nagram taki podcast. No i teraz powiem coś, co pewnie nieczęsto ludzie mówią w internecie. Mianowicie, nie mam pojęcia, jak powinno być, żeby było dobrze. Są mądrzejsi ode mnie. Ja co najwyżej mogę wyrazić jakąś tam swoją opinię i w tej swojej opinii na pewno mogę powiedzieć, że nie jestem radykałem. Tak z grubsza to uważam, że ludzie powinni być dla siebie ogólnie dobrzy i pomagać sobie. Jeżeli na przykład mamy matkę z czworgiem dzieci, ojciec uciekł albo umarł, no to jeżeli już państwo ma się do czegoś przydać, no to właśnie do tego, żeby pomóc takiej rodzinie. Trudno oczekiwać, żeby demografia była lepsza, jeżeli kobiety nie będą miały takiego poczucia bezpieczeństwa w kwestii egzekwowania alimentów, czy właśnie jakiejś tam pomocy dla samotnych matek. No ale oczywiście jest też druga strona, czyli patologie. Czyli takie rodziny, które od lat tkwią w pułapce bezrobocia i socjalu, które nie kiwną palcem, żeby samemu jakoś polepszyć swoje położenie. No i jak to połączyć, jak połączyć taką libertariańską koncepcję państwa minimum z socjalem, chociażby takim umiarkowanym. Więc przede wszystkim wierzę, że gdybyśmy żyli w takim idealnym świecie, gdzie państwo byłoby skurczone do minimum, większy nacisk byłby położony na samorządy i nie byłoby podatku dochodowego, publicznych szkół, dróg, służby zdrowia publicznej, to tak ogólnie rzecz biorąc z grubsza byłoby lepiej i nie trzeba by było tak dużo socjalu, ponieważ społeczeństwo samo w sobie byłoby bogatsze, dużo bardziej odpowiedzialne, również w zakresie opieki nad potrzebującymi członkami rodziny. Czyli na przykład tak jak dziś mam bardzo dużo osób starszych, samotnych, które nie mają pieniędzy i twierdzą też, że jakby nie mają bliskich, tak naprawdę najczęściej mają bliskich, tylko ci bliscy są zajęci życiem, pracą i tak dalej. Więc generalnie taki socjal, taka pomoc powinna wyglądać tak, żeby nie wspierać tych patologii. Więc w pierwszej kolejności, że zamiast rozdawać pieniądze, rząd powinien ich po prostu nie zabierać. Prawda? Podatek od pracy na przykład. Podatek dochodowy, czyli opodatkowanie pracy. To jest głupie i powoduje wzrost bezrobocia i ubóstwa. Więc kreuje problem, który potem jest naprawiany przez socjal finansowany z podatków. Błędne koło. Nikt tak naprawdę chyba nie próbuje poprawić rzeczywistych problemów, tylko budowane są kolejne protezy. Na przykład zamiast reformy emerytalnej mamy PPK, a zamiast reformy podatkowej 500+. Dlaczego nie chcą rozwiązać realnych problemów? No bo gdyby rząd stał się mniej potrzebny, to byłoby mniej pieniędzy na rząd, na urzędników i tak dalej, prawda? Gdyby nie było podatku dochodowego i socjalu, tylko po prostu pieniądze zostawałyby u ludzi, oni by je wydawali na służbę zdrowia albo na przykład utrzymywali swoich dziadków. Właściwie ilość tam urzędasów straciłoby robotę. No i właśnie do tej obsługi tych protez potrzeba rzesz urzędników. ZUS na przykład zatrudnia 45 tysięcy pracowników. Czyli jedna z najbardziej takich, powiedział, nie cieszących się sympatią instytucji publicznych w Polsce, zatrudnia 45 tysięcy pracowników. ma jeden z najnowocześniejszych i najdroższych systemów informatycznych, który liczy właściwie nie wiadomo co. Tu bardzo często pan profesor Gwiazdowski się z tego śmieje, że jest to najlepszy system, który liczy coś, czego nie ma. Czyli nasz kapitał początkowy, bo tak naprawdę go nie ma. Tutaj odsyłam do mojego trzeciego odcinka podcastu zatytułowanego Czy na emeryturę musimy oszczędzać państwem? Tam troszeczkę więcej mówię o emeryturze i o możliwościach oszczędzania bodajże. 500+. Wolałbym, żeby to była ulga podatkowa, a jeszcze lepiej, żeby w ogóle nie było podatku dochodowego, bo dlaczego niby są faworyzowani ludzie, którzy mają dwoje dzieci, a ci, którzy nie mają dwójki, tylko jedno, są poszkodowani. W jaki sposób to ma pomóc w demografii? Także ci, co mają jedno, będą robić drugie, żeby dostać 500+. Powiem szczerze, że 500 zł to nie jest kwota, która wystarczy choćby częściowo na koszty związane z dzieckiem. Ja na przykład mam dwójkę dzieci i nie chcielibyśmy mieć trójki z uwagi na to, że po prostu mam za małe mieszkanie i musielibyśmy wziąć kredyt, zadłużyć się, kupić nowe mieszkanie. Nie mówiąc o tym, że po prostu też mamy już swoje lata, także bierzemy 500+, bo to są nasze pieniądze zabrane nam, ale też niestety innym ludziom, z czym się nie zgadzamy, ale no cóż. I nie w żaden sposób to nie motywuje nas do trzeciego dziecka na przykład. Dofinansowanie pracy dla niepełnosprawnych. No jeżeli ktoś jest z przyczyn zupełnie od siebie niezależnych, niezdolny do pracy, nie może podjąć pracy, albo na przykład jest częściowo niepełnosprawny i może podjąć pracę z dofinansowaniem, no to jak najbardziej, tak? To jest pozytywna rzecz. Oczywiście kwestia jest tego właśnie, jak to jest skonstruowane i czy nie zatrudniamy przy okazji 5 miliardów urzędników, na przykład jakichś takich lekarzy, którzy wzywają kogoś na komisję i sprawdzają, czy mu nie odrosły ręce, bo o takich rzeczach się bardzo często słyszy. Trzeba by tą patologię urzędniczą ukrócić przede wszystkim. Dochód gwarantowany. Co sądzę o dochodzie gwarantowanym? No przede wszystkim, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o tym, czy on jest dobry, czy zły, czy jest czy ma uzasadnienie, czy nie, to ja bym powiedział, że nie wierzę, żeby maszyny zabrały nam pracę. Kiedyś ktoś, albo moja teściowa, albo ktoś opowiadał, że ileś tam lat temu w szkole podstawowej mieli takie zadanie, żeby wymyślić, opisać świat w XXI wieku. I podobno wszyscy mówili o latających samochodach, jakichś takich robotach i tak dalej, a nikt nie przewidział telefonu komórkowego, nikt. I nauka z tego jest taka, że po prostu my możemy sobie dumać nad tym, co będzie w przyszłości, ale nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy maszyny nam zabiorą pracę, czy nie. Bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest, że nawet jeżeli to nie nastąpi, to w ciągu 100 lat czy iluś tam, bo zawsze znajdzie się tańszy sposób na zrobienie czegoś. Chodzi mi o to, że zawsze znajdzie się tania siła robocza, która będzie robiła coś taniej, niż gdyby ktoś miał kupić roboty, które będą prawdopodobnie bardzo drogie. Jakby ktoś miał na przykład sobie zrobić fabrykę i kupić maszynę, a zrobić to samo tradycyjnymi metodami z użyciem takich maszyn, jak są teraz i ludzi, no to i to wyjdzie dużo taniej, no to myślę, że to się będzie jeszcze długo, długo broniło. To nie będzie tak hop siup. Natomiast jeżeli chodzi o sam dochód gwarantowany, to myślę, że dużo sensowniejsza jest emerytura obywatelska. I to w takim kształcie, jak proponuje Robert Gwiazdowski, a nie Robert Biedroń. Różnica jest przede wszystkim taka, że nie dotyczyłaby wszystkich już teraz, że ciach i wszyscy mają emeryturę obywatelską, tylko po prostu musiała być jakaś granica, od której ludzie mają emeryturę obywatelską, a ci po staremu, którzy idą, mieliby po staremu, tak? Tylko kwestia jest tego okresu przejściowego, że zlikwidowane byłyby składki na ZUS, a ci, którzy do tej pory odkładali, musieliby chyba płacić dla siebie, tak? Jakoś tak. No i ci, którzy by mieli emeryturę obywatelską już z przydziału, no to wiadomo, ta emerytura obywatelska byłaby mała. Podejrzewam, że w polskich warunkach mogłaby wynosić, nie wiem, 1000 zł, może nawet mniej, 800. Nie byłoby państwa na to stać, tak? Więc wkraczając w wiek produkcyjny, mówisz tak, dostajesz taką informację na dzień dobry. Twoja emerytura będzie wynosiła 800 zł. Oczywiście tam zwaloryzowana. Masz 45 lat na to, żeby się przygotować. Wszystko w tym temacie. Ja o emeryturę zacząłem się martwić ostatnio, jakoś tam parę lat temu, mając już lat, nie wiem, 30 czy tam 28, czy ile. I tego czasu mam na przygotowanie się odpowiednio mniej. Gdzie zatem leżą granice socjalu? No moim zdaniem nie są one łatwe do zlokalizowania. Przede wszystkim przez 50 lat tkwiliśmy w komunizmie, gdzie to był system socjalistyczny taki na maksa, tak? Czyli ja żyłem w PRL-u 7 lat czy 6, więc może tego nie uświadczyłem, ale zostałem wychowany przez w rodzinie, która moi rodzice żyli w PRL-u. To jest jednak tak, że to wszystko wpływa na mentalność bardzo mocno i na przykład ja się edukuję w ostatnich latach, jestem neofitą, dlatego jestem taki, tak normalnie to bym pewnie, gdybyśmy żyli w kraju, który był od zawsze, miał demokrację od 100 lat, miał duże tradycje, to prawdopodobnie też nie byłbym tak bardzo teraz obudzony, tak? Tylko po prostu bym stwierdził, że o, to jest niezła opcja. I to jest taki błędny krąg, bo żeby państwo dało, musi najpierw zabrać. Gdy zabiera, w postaci podatków właśnie, czy składek ZUS, podnoszą się koszty pracy. Jak się podnoszą koszty pracy, no to wzrasta bezrobocie. To jest uciśnienie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. No i jest jeszcze kwestia tego całego cwaniactwa wśród ludzi, ale to właśnie wynika z tej mentalności, że jest furtka, można coś wykorzystać, to wykorzystują. Tutaj może zajawię, że jak zrobię 10 odcinek tego podcastu, to będzie przerwa, później będzie drugi sezon, ale w międzyczasie będzie drugi podcast, też prawdopodobnie jeden sezon, zatytułowany Jak wyjść na swoje. Tam będzie takie januszowanie na maksa. Porady, jak być Januszem wszystkiego. No i teraz tak, gdyby takie zmiany systemowe, głębokie poszły, no to przez ileś tam kolejnych lat, przez jakieś może nawet dwa pokolenia, wszyscy musielibyśmy zmienić swoją mentalność. Musiałoby się właśnie, musiałoby zostać wyrugowane takie myślenie socjalistyczne, że no jak to prywatna służba zdrowia? Przecież ludzie będą umierać pod płotami, jak to? Jakby teraz nie umierali pod płotami i jakby teraz służba była darmowa. Przecież nie jest darmowa, płacimy w podatkach, tak? A przy okazji utrzymujemy jeszcze bandę darmozjadów. Więc efektywność i skuteczność nie bierze się z regulacji odgórnych, o czym mówiłem przy okazji odcinka o poczcie, że tam chcieli ode mnie odzyskać 11 zł karnych odsetek i w tym celu wysłali do mnie dwa listy, które ktoś tu musiał usiąść, napisać i prawdopodobnie ta impreza była dłuższa, droższa niż to 11 zł. I tak działa państwo, tak działa rząd. Robi jakieś rzeczy, na przykład niedzielenie handlowe, tak? Robią coś, żeby było dobrze w ich mniemaniu, a wychodzi gorzej, bo okazuje się, że 15 tysięcy sklepów zbankrutowało, małych takich. Zyskują duże sieci, które stać na marketing, na reklamy telewizyjne, później ci chodzi po głowie melodyjka, jak sobota to coś tam. I wtedy tam ustawiają się mega kolejki, ludzie robią zakupy na 3 dni, jakby szła apokalipsa. Nikt nie pójdzie do osiedlowego sklepiku zrobić zakupy na 3 dni. To jest pomysł totalnie z dupy. Przepraszam za wyrażenie. Tak właśnie działają odgórne, rządowe regulacje. Jeżeli już ma być wolna niedziela, to powinno być tak jak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców sugeruje, że powinny być nie dla sklepów, tylko dla wszystkich pracowników gwarantowane wolne niedziele dwie w miesiącu. Czyli nie zamykamy sklepów, tylko każdy pracownik powinien mieć zagwarantowane, że dwie niedziele w miesiącu nie musi pracować i tyle. Jaka filozofia? Jak już ma być regulacja? No i co? Mam nadzieję, że zaspokoiłem, Marcin, twoją ciekawość. Bez względu na to, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Ludzie mają prawo mieć różne zdanie i funkcjonować w jednym społeczeństwie. Jeżeli masz inne zdanie na ten temat, to bardzo się cieszę. I dzięki, że mnie słuchasz i dzięki też wszystkim innym, że mnie słuchacie. Tak jak już zajawiłem, 10 odcinek, czyli ten za 2 tygodnie, będzie ostatnim odcinkiem pierwszego sezonu. Później robimy przerwę i w przerwie będzie leciał sezon zupełnie innego podcastu. Jak wyjść na swoje...